pan po kanale Sueskim żeglował, pływał, prawda?
Tak. No tak akurat mi się w mojej karierze zawodowej zdarzyło, że w zasadzie byłem na wszystkich trzech tych znanych tam kanałach łączących czy skracających drogi morskie.
Jak wygląda płynięcie, pływanie po takim kanale Sueskim? To jest jakoś bardzo trudne nawigacyjnie? To jest wyzwanie, czy to jest po prostu prosta droga, wpływa się, wypływa i żadna filozofia?
Generalnie każda żegluga na akwenie ograniczonym, czyli takim jak chociażby kanał Sueski, to jest wyzwanie. Z tego względu osoby, które się tym zajmują, są odpowiednio też ku temu szkolone. Tak? Korzystamy z pomocy pilotów morskich, którzy takie statki pilotują. Jest to wyzwanie i to nie jest taka prosta rzecz, chociaż jeżeli oczywiście wszystko odbywa się zgodnie z zasadami sztuki, bez żadnych niespodzianek technicznych, bez żadnych problemów, no to nie jest to rzecz, byśmy powiedzieli, dla zaawansowanego kapitana specjalnie nadzwyczajna.
To jest tak, że każdemu statkowi, który płynie kanałem Sueskim, towarzyszy holownik, jeden albo kilka? Czy pilot?
Pilot tak, natomiast holowniki, tutaj to zależy od specyfiki danego miejsca, więc raczej nie, dlatego że holowniki są bardziej potrzebne w sytuacjach, kiedy statek ma trudności z manewrowaniem. Jeżeli to jest żegluga jakimś prostym odcinkiem takiego kanału, to tutaj zazwyczaj holownik nie jest potrzebny.
Jak pan myśli, co mogło się stać w sytuacji kontenerowca Ever Given, że on zachował się tak, jak się zachował, że stanął w poprzek tego kanału?
Szczerze, to jest nawet zagadka. Myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia i nie do końca potrafi znaleźć odpowiedź. Zazwyczaj w przypadku tego typu awarii mamy do czynienia ze zbiegiem kilku czynników, kilku okoliczności, które akurat na nieszczęście zdarzyły się w tym samym czasie. I w każdym wypadku dużą rolę odgrywa czynnik ludzki, więc generalnie 90% wypadków jest związanych z występowaniem czynnika ludzkiego. Tu jak moglibyśmy się zastanawiać, mówi się o silnym wietrze. Silny wiatr byłby okolicznością, która utrudnia całą sytuację, ale to nie byłby jedyny element, który by doprowadził do takiej sytuacji.
Zwłaszcza, że to jest olbrzymi kontenerowiec, to by musiało być naprawdę huraganowe podmuchy, żeby go zdmuchnąć.
To znaczy, jeżeli skupimy się na tym jednym czynniku na chwilę, to wiatr akurat jest ważnym elementem dla załadowanego kontenerowca, dlatego że tam będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą powierzchnią nawiewu, więc ten siła oddziaływania tego wiatru na statek będzie duża, ale sam statek z drugiej strony jest właśnie załadowany, więc bardzo ciężki, więc domyślamy się, żeby wprowadzić w ruch tak ciężki obiekt, potrzebny jest czas, więc zwykłe uderzenie wiatru nie spowoduje tego, że ten statek się przesunie czy przemieści akurat gdzieś tam w niebezpieczną stronę. Tutaj musiało się jeszcze coś więcej zdarzyć, tak? To nie jest jedyny element. Co więcej mogło się wydarzyć? No, mówi się o jakiejś awarii, tak? Wspomina się, że mogły wystąpić awarie i tak naprawdę nikt nie mówi do końca, jaka to awaria mogłaby być. Blackout. Jeżeli byłby blackout, czyli brak zasilania, to w takiej sytuacji też ten statek raczej nie powinien, też nie znamy w tej chwili. Tak, nie znamy w tej chwili takiego ciągu zdarzeń i to przez dłuższy okres czasu nie będziemy tego znać, dlatego że to możemy później o tym opowiadać, jakie są inne jeszcze okoliczności wokół tego wypadku, więc te informacje będą strzeżone, będą wyciekać w taki bardzo ograniczony sposób, więc ta awaria zasilania wraz z tym silnym wiatrem, który mógł na przykład w tym momencie akurat się pojawić, plus czynnik ludzki, czyli jakiś błąd w postępowaniu, ale tak naprawdę w ciągu 45 sekund zasilanie na takim statku w tym podstawowym, na tym podstawowym poziomie powinno zostać przywrócone już z automatu, więc to też nie powinno spowodować aż takich konsekwencji.
To nie jest dużo czasu, żeby stracić tak bardzo sterowność i kontrolę nad statkiem,
tak, prawda? Tak, ten statek mógłby się zacząć może gdzieś tam przemieszczać w niebezpiecznym kierunku, ale powinniśmy cały czas w jakiś sposób umieć nad tym zapanować, więc znowu powraca ten czynnik ludzki, czyli coś zostało źle zrobione. Awaria steru, tutaj to mogłoby być najgroźniejsze, czyli ster, który mógłby się zaciąć akurat w takiej pozycji, która spowodowałaby, że ten statek zmienił swój kurs i wszedł akurat na mieliznę. To akurat wydaje się taka przyczyna, która jest najbardziej chyba realna. No i jeżeli załodze nie udało się, ale tutaj też mamy pewne procedury, w jaki sposób sobie radzić z takimi sytuacjami. Może zajęłoby to troszeczkę więcej czasu niż przywracanie zasilania. Awaria silnika to też nie powinno spowodować obracania się statku, więc raczej kłopoty ze sterem samym w sobie, ewentualnie typowy błąd ludzki, czyli jakiś problem z komunikacją między tymi ludźmi, no bo w takiej sytuacji mamy do czynienia z pełną obsadą na mostku nawigacyjnym, więc tam jest troszkę osób,
nikt nie ma wolnego.
Muszą ze sobą współpracować, plus jeszcze piloci, którzy wspierają tą pracę w trakcie takiego przejścia. No i tutaj jakieś problemy też to mogło być przyczyną.
Panie kapitanie, jak ważny z punktu widzenia żeglugi jest w Eskim?
Przejście kanałem Sueskim.
Ułatwia robotę. Tak.
Tak sobie policzyłem niedawno, ile kosztuje przejście takiego dużego statku przez kanał Suezki, ile kosztuje obejście takim statkiem Afryki. Okazuje się, że różnice są w zasadzie żadne, więc ze względów czysto finansowych, jeśli chodzi o eksploatację samego statku, tutaj jakichś wielkich zysków w tym momencie nie ma. Po prostu ten koszt przejścia kanału Suezki
jest bardzo rzadkie, ponieważ trzeba zapłacić za możliwość przepłynięcia przez kanał Suezki.
Tak. Wydatek na tranzyt takiego tak wielkiego statku to jest dobrych kilkaset tysięcy dolarów i w tym wypadku to jest raczej wydatek bliższy 1 miliona niż pół miliona. Tam dochodzą różne elementy, jak taką opłatę się liczy, więc i też w tej chwili dokładnie nie wiem, ile w takim wypadku mogłoby to wynosić, ale to są tego rzędu wydatki. Natomiast koszt paliwa zużytego wokół takiego opłynięcia Afryki byłby zbliżony, więc to nie jest taki czynnik, który będzie w jakiś sposób przerażał armatorów, by tą Afrykę opływać, no ale istnieje znacząca różnica w czasie, tak, istnieje znacząca różnica w czasie. Azja generalnie w tym momencie jest głównym dostawcą produktów na całym świecie. To widać nawet po samych statkach. Statki płynące do Azji płyną, nie chcę powiedzieć puste, tak, ale są to lekkie ładunki, statki o niewielkich zanurzeniach, a wracają z pełnymi zanurzeniami. Tutaj taki przypadek mieliśmy, właśnie statek zanurzony maksymalnie, czyli wyładowany towarem ile się da i płynący w stronę Europy. No i czas w tym wypadku to jest szacunkowo około 8 dni. Jeżeli byśmy policzyli sobie troszeczkę spokojniejszą żeglugę, oszczędniejszą żeglugę, to wtedy byłoby to troszeczkę więcej niż 8 dni. Więc jest to różnica znacząca w tej chwili. Ten czynnik kosztów i czasu był ważniejszy pewnie no, dekady temu. Teraz przede wszystkim ten czynnik czasu jest tutaj istotny. No i kolejnym elementem sam fakt, że tą drogę morską mamy, tą drogę transportową, więc wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z niej. W momencie, kiedy ona się nam zamknęła, to przestawienie się też na to, by znaleźć sobie inną, dłuższą drogę, będzie wiązać się z pewnymi opóźnieniami. A kolejna rzecz, to też już pewnie te informacje świetnie są znane. Szacuje się, że około 30% towarów do Europy trafia właśnie przez kanał Suezki. W ogóle transport morski, to trzeba sobie zdawać sprawę, jest najważniejszym, jeśli chodzi o wielkość, o ilość tego towaru, środkiem transportu. Więc w tym wypadku tam mamy zamrożonych, byśmy powiedzieli, tak, mamy przestój, bardzo dużej ilości ładunku, która w krótkim okresie czasu miała trafić gdzieś na rynki europejskie. To się przełoży na wzrost cen, bo zawsze jeżeli mamy deficyt jakichś towarów na rynku, to się przełoży na ceny i to będą wzrost cen energii chociażby, bo przecież Zatoka Perska i transport paliw, elektronika z Azji, więc czy też nawet owoce, warzywa jakieś egzotyczne, mięso, czy też nawet zwierzęta, bo i żywe zwierzęta też się czasem wozi na statkach, więc wszystko to w jakimś dłuższym okresie czasu musimy się spodziewać, że ceny niektórych z tych rzeczy wzrosną. Nawet jeżeli to nie będzie rzecz bezpośrednio zależna, to pośrednie czynniki będą wpływać na wzrost cen tego typu elementów.
Jak pan myśli, kto najbardziej straci na tej całej sytuacji z zatorkowaniem kanału Suezkiego?
Stratni są wszyscy.
Operator kanału?
Stratni są wszyscy. Straci armator, chociażby straci troszeczkę twarz. To jest akurat właścicielem jest armator japoński, więc tutaj czynnik tego też honoru będzie istotny zapewne. Straci Egipt, dlatego że kanał jest jednym z filarów gospodarki Egiptu. Tam, no jeżeli mielibyśmy się zastanawiać, to Egipt w zasadzie zarabia na turystyce, kanale Suezkim, wydobyciu niektórych dóbr naturalnych i gospodarce rolnej i to jest wszystko, co w Egipcie da się zrobić. No i stracimy my, bo będziemy musieli za wszystko zapłacić więcej. Poza tym wszyscy pośrednicy również w jakimś stopniu stracą, więc tutaj nie ma nikogo, kto by na tym zarobił, tak mi się wydaje.
Według najnowszych informacji ponad 360 statków czeka w kolejce do przejścia przez kanał Suezki, reszta wybrała drogę dookoła Afryki. Jak pan myśli, jak długo może zająć rozładowanie tego korka?
To znaczy,
dzień wszystkie nie przepłyną.
Tak, ja się spotkałem z takimi pytaniami, czy uda się. Bezwzględnie się uda, dlatego że to jest tak ważna droga morska, że to nie jest kwestia czy, tylko kiedy. Informacje są też różne. Niekiedy oczekuje się, że udrożnienie, tak, czyli zdjęcie tego statku z mielizny, to będzie proces od kilku dni do kilku tygodni. Tutaj wiele czynników będzie odgrywać rolę i może po prostu dopiszę szczęście ekipom, które pracują i ten statek szybciej się uda ściągnąć z tej mielizny. W tym momencie to będzie kwestia jeszcze może jednego dnia, kiedy zostanie on wyprowadzony z kanału i żegluga zostanie przywrócona, więc to może być kilka dni.
Już nie stoi w poprzek, więc to są dobre wiadomości.
Tak. Już były informacje, że coś ruszyło, tak? Więc po prostu musielibyśmy jeszcze pewnie kilka dni poczekać i pewnie ta sytuacja zostanie rozwiązana. Tylko że tak, jeżeli mamy spiętrzenie ruchu na wejściu do takiego kanału, to też domyślamy się, że później odkorkowanie, tak, przeprowadzenie tych statków będzie troszeczkę trwało. Decyzja musiała być podjęta bardzo szybko, bo jeżeli rzeczywiście zablokowanie tego kanału miałoby trwać dłużej, tak, to armatorzy musieli podjąć szybką decyzję i tutaj zdecydowano się, że część statków popłynie dookoła. Więc no myślę, że w dostawach towarów...
Ten, kto się zdecydował na początku, to wygrał.
Tak. No stąd to są trudne decyzje. Tak? Nie wiemy, nie znamy przyszłości, więc trudno tutaj bazować na jakiś... No po prostu trzeba podjąć decyzję i stwierdzić, czy czekamy, czy płyniemy dookoła. Myślę, że w momencie, kiedy to spiętrzenie ruchu tam w kanale Sueskim zaistniało, te statki będą czekać na tranzyt, kolejki się jakieś potworzyły, więc przynajmniej na tydzień, dwa można niektóre statki puścić dookoła.
Panie kapitanie, jeszcze ostatnie pytanie. Jak pan myśli, czy ta cała sytuacja z zakorkowaniem kanału Sueskiego, z tym wypadkiem statku Ever Given, odstraszy raczej armatorów od wybierania tej drogi jako nie do końca pewnej, czy za tydzień, dwa, trzy wszyscy o tym zapomną i ruch na kanale Sueskim wróci do normy?
Raczej druga opcja. To znaczy, myślę, że jeżeli sytuacja się już unormuje, to wszystko wróci do swoich takich typowych, na swoje typowe tory. Wszystko będzie odbywało się normalnie. Myślę, że tutaj trzeba by było po prostu wyciągnąć wnioski i bardziej się zabezpieczyć na przypadek jakichś tego typu zdarzeń. Ja może podam...
A to jest
podam,
bardziej po stronie operatorów kanału, czy bardziej po stronie armatorów?
Raczej operatorów kanału. Myślę, że jeżeli no, to jest swego rodzaju duma Egiptu, to, że kanał Suezki jest w Egipcie, więc myślę, że jeszcze większy profesjonalizm, jeszcze bardziej zabezpieczone to przejście kanałem Sueskim, czyli bardziej też przypilnowanie tego, żeby takie sytuacje się nie miały prawa zdarzyć. Tam naprawdę to są potężne pieniądze, a mam wrażenie, że w wielu innych miejscach bardziej profesjonalnie się do takich rzeczy podchodzi. No, po prostu świadomość tego, że ten biznes morski to są tak potworne pieniądze, chyba w innych miejscach jest jeszcze większa.